Czy współczesny, nowoczesny patriotyzm to wywieszanie flagi w narodowe święta i uczestnictwo w oficjalnych uroczystościach? A może to, jak postępujemy na co dzień, co robimy oraz czy i w jaki sposób traktujemy innych? W przeddzień 98. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę zastanowimy się nad tym w programie Wersja Lokalna. Dzień dobry, przed mikrofonem Edyta Wołosik oraz goście, etyk profesor Jerzy Kopania.
Witam Państwa.
Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski.
Dzień dobry.
Prezes Podlaskich Struktur Młodzieży Wszechpolskiej Marcin Zabłudowski.
Dzień dobry.
Ale zanim rozpoczniemy naszą dyskusję, proponuję, byśmy wysłuchali nagrania z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku. Ta szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie pod hasłem Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu. Koordynatorem w naszym regionie jest Justyna Frankowska, szkolnym opiekunem Iwona Saniukowicz.
Jest to projekt Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Uczy szacunku do ojczyzny, a samo określenie nowoczesny sugeruje, że tak naprawdę należałoby troszkę odejść od tradycyjnego myślenia o takim patriotyzmie, a skupić się na zupełnie nowym spojrzeniu.
Czyli jakim spojrzeniu? Nie tylko poprzez wywieszenie flagi, czy też uczestnictwo w oficjalnych obchodach świąt państwowych?
To, co pani mówi, jest bardzo ważne, ale to nowe spojrzenie, wydaje mi się, że Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu, takim fundamentem są tak naprawdę trzy filary. Jest to kultura pamięci, jest to patriotyzm gospodarczy i samorządność.
Czy trzeba młodzież zachęcać do tego, żeby w ogóle w takich projektach brała udział?
Nie. Nie, na pewno nie. Młodzież podejmuje sama działania, bardzo chętnie podejmuje takie działania. Jest to też praca w grupie. Uczymy się nawzajem i od siebie się uczymy. Tak naprawdę dbali o to, żeby ten projekt w naszej szkole był absolwenci nasi, którzy stali się wolontariuszami i uczyli naszą młodzież.
Na początku mieliśmy 3 spotkania z absolwentami naszej szkoły, podczas których w pewien sposób naprowadzili nas prowadzący na to, jak przygotować się do konkursu, który był elementem tego projektu. W konkursie było trzeba przedstawić lokalnego patriotę. Z tego faktu, że wybraliśmy za lokalnego patriotę pana Adama Byglewskiego, przedstawiliśmy, jakie działania prowadzi pan Adam, aby pomóc drugiej osobie.
Musiałyśmy przeprowadzić projekt społeczny. Wybrałyśmy się do schroniska i jak zobaczyliśmy to cierpienie, postanowiliśmy nagrać filmik, żeby uświadomić ludziom, jaką krzywdę wyrządzają dla tych zwierząt, pozostawiając ich i żeby po prostu też pokazać, że pies to nie jest zabawka.
Trzecim działaniem był mem o Białymstoku. Myśleliśmy wybrać śmieszny obrazek dotyczący naszego miasta.
Silna grupa działania w naszej szkole pod opieką pani koordynator przygotowała się do tego projektu.
A według Was na czym polegało ukazanie tego patriotyzmu właśnie na podstawie tej osoby?
Za naszego lokalnego patriotę wybraliśmy prezesa firmy Adam Polesa, która już od kilku lat przyjmuje naszych uczniów na praktyki zawodowe, pan Adam Byglewski.
Szukaliśmy osoby, która będzie lokalnym patriotą i wybraliśmy ścieżkę ekonomiczną. Czyli osobę, która swój patriotyzm pokazuje przez zatrudnianie osób.
Zorganizował nam wycieczkę do Gdańska i również tam w tym Gdańsku zobaczyliśmy firmę od wewnątrz, jak to wszystko tam wygląda i zapoznaliśmy się z innym patrzeniem też na świat.
I myślę, że z innym patrzeniem na patriotyzm, bo mało kto by wpadł, że można w taki sposób pokazać kogoś, że ktoś jest lokalnym patriotą. A czym dla Was jest taki nowoczesny patriotyzm?
Między innymi poprzez pomoc drugiej osobie, wsparcie na różne możliwe sposoby.
Mi się wydaje, że takim patriotyzmem jest to, że angażujemy się w życie naszej szkoły, osiedla.
W tych dniach szczególnie temat nieobcy w Pana szkole i w innych również.
Z pewnością nieobcy w tych dniach, ale też nieobcy w całej pracy, w całym roku szkolnym w placówkach. W mojej szkole mam taką zasadę. Młodzież, która przerabia na zajęciach języka polskiego epokę romantyzmu, ma możliwość wyjazdu do Wilna i tam śladami naszych bohaterów romantycznych, śladami Mickiewicza, po tym Wilnie się poruszać. To też uczy i buduje patriotyzm. Mamy też takie założenie, aby w tym etapie edukacyjnym w naszej szkole każdy uczeń miał możliwość i również odwiedził Muzeum Powstania Warszawskiego. Przy okazji różnych wizyt w Warszawie jest to punkt taki centralny dla naszej młodzieży i udaje nam się realizować. No i te uroczystości, które się odbywają, chociażby związane już z 11 listopada, ale też inne, pomniejsze takie działania, które mają miejsce w codziennej pracy szkoły.
Czy młodzież rozumie ideę patriotyzmu w tych codziennych działaniach?
Ja myślę, że to zrozumienie młodzieży z jednej strony jest takim rozumieniem umysłowym, logicznym, ale też i to zrozumienie, takie zrozumienie duszy, czym jest patriotyzm i polski patriotyzm. Tutaj ten przykład wyjazdów do Wilna i poruszania się po Wilnie śladami Mickiewicza, jego tego okresu młodzieńczego wileńsko-kowińskiego, to buduje ich duszę, to buduje takie przekonanie naszej młodzieży też o naszej wyjątkowości i tożsamości.
O Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu mówili uczniowie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, nauczycielka Iwona Saniukowicz i dyrektor szkoły Wojciech Janowicz. Patriotyzm to temat wersji lokalnej na dziś. Gośćmi, przypomnę, są etyk profesor Jerzy Kopania, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski i prezes Podlaskich Struktur Młodzieży Wszechpolskiej Marcin Zabłudowski. Tu młodzież mówiła o tym, że patriotyzm w tym współczesnym wydaniu tego młodego pokolenia, które no nie musi zbrojnie walczyć o ojczyznę, to pomoc drugiej osobie, zaangażowanie w działania szkolne, osiedlowe, że ich ojczyznę tworzy rodzina. Czy to jest właśnie wymiar takiego nowoczesnego, współczesnego patriotyzmu? Czy też powinien taki być? Panie profesorze, Jerzy Kopan.
Przyznam, że trochę mnie te wypowiedzi zasmuciły. Ponieważ to, o czym ci młodzi ludzie mówią, to jest zwyczajna przyzwoitość. Człowiek powinien zachowywać się przyzwoicie, ani nie powinien śmiecić, powinien okazywać pomoc, kiedy ona jest potrzebna, bliźniemu swemu. Prawda? Czyli jednym słowem mówiąc, powinien się zachowywać w sposób przyzwoity. Niezależnie od tego, gdzie jest, czy we własnej ojczyźnie, czy za granicą. Patriotyzm nie polega na tym, że jestem grzeczny, miły, uczynny i dobrze wykonuję swoją pracę, bo to świadczy tylko po prostu o moim poziomie. Natomiast patriotyzm to jest coś innego, coś zasadniczo głębszego. I dlatego zastanawiam się, czy ci młodzi ludzie mają faktyczny, rzeczywisty wzorzec, jakiś wzorzec patriotyzmu, czy go nie mają. A może mają go, ale jeszcze jakby boją się do tego przyznać, traktują to jako rzecz bardzo intymną, o której się nie mówi. Nie wiem.
Ale może sposób rozumieją ten patriotyzm, bo tak jak mówiłam, nie musimy na szczęście walczyć zbrojnie o ojczyznę i może to, co działo się właśnie podczas na przykład II wojny światowej, to już tak odległy czas jest dla tych młodych ludzi, że dla nich właśnie te działania takie lokalne, codzienne, to jest właśnie to umiłowanie dla ojczyzny.
To oczywiście jest pewna służba ojczyźnie, to prawda, ale powinniśmy mieć w świadomości, że patriotyzm to jest pewien rodzaj uczucia. Uczucia do własnej ojczyzny, do własnego narodu. I tak jak moje uczucie do moich bliskich nie zmusza mnie na szczęście do tego, żebym musiał ich bronić w jakiś sposób, chociaż gdyby taka konieczność, nie daj Boże, zaszła, to oczywiście czuję się wtedy w obowiązku ich bronić. A? Natomiast na co dzień ja po prostu darzę ich pewnym uczuciem. To, jak się do nich odnoszę, zależy od mojego poziomu kulturowego. I tak samo jest w przypadku patriotyzmu. To jest pewne uczucie do własnej ojczyzny, do własnego narodu, świadomość narodowej tożsamości. A jak ja realizuję się w życiu prywatnym i zawodowym, oczywiście bezpośrednio z patriotyzmem związane nie jest.
Zgadza się pan z tym? Marcin Zabłudowski, Młodzież Wszechpolska.
W większości się zgadzam. Natomiast tutaj polemizowałbym, czy to jak realizuje się w swoim życiu osobistym czy prywatnym nie jest związane patriotyzmem. Oczywiście moim zdaniem jest związane, bo poprzez dobrą pracę dla ojczyzny, także ojczyznę możemy budować w tych czasach pokoju. Oczywiście tutaj pan profesor bardzo mądrze mówił o tym, że nie musimy teraz zbrojnie bronić ojczyzny i to jest sukces i nikt nie chce doprowadzić do sytuacji, gdzie moglibyśmy znowu jej bronić. Natomiast jeśli byłaby taka potrzeba, to musielibyśmy jej bronić. Tegoroczny białostocki marsz niepodległości idzie dzisiaj o 17 pod hasłem niepodległość nie jest nam dana na zawsze. Także pamiętajmy o tym, że cieszmy się z niepodległości, ale pamiętajmy, że możemy ją stracić i raz, że pracujmy na co dzień dla ojczyzny, pamiętajmy o niej, a w razie konfliktu zbrojnego, no brońmy jej. Tutaj na Podlasiu dobrym przykładem są jednostki obrony terytorialnej, gdzie jest najwięcej zgłoszeń w skali kraju. To też pokazuje pewną skalę, tak? Jak ludzie u nas są do ojczyzny przywiązani.
Ale z drugiej strony oczywiście gdybamy i nie życzymy sobie takiej sytuacji. Ciekawe, ile ludzi chwyciłoby za broń, gdyby trzeba było.
Wiecie państwo, ja mam problem z tym, co też państwo mówią, bo kiedyś miałem taką sytuację, jadąc z mieszkańcem naszego miasta, że się właśnie na temat patriotyzmu przy okazji odwiedzenia grobów pierwszowojennych rozmawiali na temat waszych patriotyzmu i postaw. I usłyszałem taką odpowiedź, że wie pan co, gdyby była wojna, to ja spakował rodzinę i wyjechał. No, trochę mnie to tak zaskoczyło.
Jako historyka
jako
i człowieka.
Historyka i człowieka, no bo siłą rzeczy jesteśmy wychowywani w tym nurcie patriotyzmu takiego wojenno-martyrologicznego. Że miarą prawdziwego patriota była ta, najlepiej śmierć za ojczyznę, no to wtedy to już jest taki najwyższy wymiar. Natomiast przynajmniej walka o tą ojczyznę. Więc też moje pokolenie przede wszystkim wychowane na filmach wojennych, na książkach wojennych, miało tak by to wpajane. Też oczywiście pokolenia wcześniejsze, te z okresu międzywojennego, gdzie ta niepodległość była wykuta co dopiero co, więc też ten patriotyzm, no, zachowanie tej niepodległości był bardzo silny. Zresztą potem te postawy w czasie II wojny światowej pokazały, że co tu dużo mówić, najlepszy kwiat i młodzieży, ale też społeczeństwa polskiego, no, stracił życie, a w tej najlepszym razie gdzieś daleko wyjechał na wschód. Natomiast ja tutaj z panem profesorem też nie do końca się zgodził, bo ten patriotyzm można postrzegać w różnoraki sposób. Ja myślę, że jednak taka postawa, którą ci młodzi ludzie, i chwała Bogu, że oni nie mają takich możliwości, oby nie mieli nigdy zdania sprawy z tego takiego patriotyzmu, powiedzmy sobie, że trzeba tej ojczyzny bronić własną piersią, ale takie przyzwoite zachowanie, które niestety nie jest rzeczą powszechną. W dzisiejszych czasach państwo widzą czasami takie przyzwoite zachowania nie są rzeczą naturalną, są ważne. Jeżeli tak postrzegają tym patriotyzm, myślę, że nie ma w tym nic złego. Więc tutaj bym taki był ostrożny. No oczywiście zgadzam się, że to powinno być pewien kanon zachowań takich przyzwoitych. No ale skoro też podciągają pod to patriotyzm, niech też tak będzie.
Bo z drugiej strony to, co mówił pan profesor, to jest uczucie do ojczyzny, ale może lepiej niż młodzież ta miałaby mówić o tym, że kocha ojczyznę, to lepiej, żeby właśnie tymi czynami, które pan nazywa przyzwoitymi, pokazywała to uwielbienie dla kraju i dla innych.
To prawda, ja powiem lapidarnie. Lepiej jest żyć dla ojczyzny, niż dla niej umierać. I obyśmy jak najdłużej, jak najlepiej żyli dla ojczyzny i nie musieli nigdy dla niej umierać. Dodałbym też coś bardziej optymistycznego do tego, co mówił pan dyrektor. Mianowicie, że tyle jest ludzi, młodych ludzi, którzy mówią, a jakby wojna wybuchła, to ja bym stąd uciekał. Już ja myślę, że większość tych, którzy tak mówią, gdyby nie daj Boże ta wojna wybuchła, oni by jednak chwycili za broń. Mam taką nadzieję i nie chcę się jej pozbywać.
Czy panuje moda na patriotyzm? Bo wiele organizacji jest takie, które właśnie te hasła mają na ustach. Wiele jest inicjatyw organizowanych. O nich oczywiście będziemy jeszcze dzisiaj w audycji mówić. Ale właśnie, czy panuje moda na patriotyzm i czym ta moda jest? Jaki ma wymiar?
Czy moda na patriotyzm panuje i moim zdaniem w przeciągu ostatnich kilkunastu lat wcale nie jest to tendencja wzrostowa. Po prostu Polacy są patriotami, tak zostali wychowani. To się przekazuje z pokolenia na pokolenie. Czym jest ta moda na patriotyzm? Tak? W chwili obecnej można zauważyć wszelkiego rodzaju odzież patriotyczną, z której bardzo chętnie korzystają młodzi ludzie, tutaj w szczególności. Ale jak widać po ulicach, balkonach, domach mieszkańców Białegostoku czy całego tutaj Podlasia, flagi biało-czerwone są wywieszane na wszystkie święta narodowe. Także moda jak najbardziej panuje i jest to tendencja utrzymana z lat poprzednich.
Ja bym tutaj sobie życzył, żeby za modą szło coś jeszcze. Znaczy przykładem jest to, co też Muzeum Wojska realizuje w tym roku. Przepraszam za tę autoreklamę, ale chodzi o projekt poświęcony INCE. Oczywiście są, wydajemy też, wydaliśmy komiks, ale też powiedzmy sobie koszulki z tąże inką na piersiach.
Bo w Białymstoku mamy rok.
Mamy rokinki, tak, natomiast chodzi mi o coś innego. Chciałbym, żeby ci ludzie młodzi, którzy powiedzmy sobie, nie tylko młodzi, zakładali tego typu odzież, też wiedzieli, co się za tym kryje. Żeby to nie było tylko i wyłącznie symbol taki jak, nie wiem, znaczek Adidasa, czy jakiejkolwiek innej firmy, czy nie wiem, z Wojen Gwiezdnych. Ale jeżeli zakładają tego typu koszulkę, żeby też przynajmniej wiedzieli, co jest na tej koszulce. Jeżeli jest to znak Polski Walczącej, co on znaczy? Co dla tych ludzi, którzy ten znak wymyślili i dla tego znaku też ginęli, znaczyło? Jeżeli mówimy o tej ince, to też, no co ta osoba, powiedzmy sobie, sobą reprezentowała, tak? Czy mamy ten wymiar tego patriotyzmu takiego...
Edukacyjnego też, prawda?
Znaczy, tak, tak, ale takiego, że ta osoba zginęła, tak? W walce o tą Polskę. Żeby to nie było tylko takie, powiedzmy sobie, powierzchowne na zewnątrz, ale żeby faktycznie pewne wartości się sobą niosło. I wtedy to ma sens, bo taka moda na zasadzie, okej, no kupię sobie kubeczek, kupię sobie koszulkę, powieszę
flagę. Pokażę, że mam
fajnie, jak za tym nie idą czyny. Choćby takie, to pan profesor mówi, takiej przyzwoitości też praca dla tego kraju. No tutaj jest takie, myślę sobie, troszeczkę oszukiwanie się z samego siebie.
Nie, no ja się całkowicie zgadzam z tym, co pan dyrektor powiedział. Trudno zresztą byłoby się nie zgodzić, jak mi się wydaje. Ale chciałbym zwrócić uwagę na pewne głębsze podłoże tego, co określamy teraz mianem mody na patriotyzm. To słowo nie bardzo mi się podoba, no ale rozumiemy, o co chodzi. Otóż ta moda na patriotyzm mogła się uwidocznić, uzewnętrznić dopiero od pewnego czasu, bo proszę zauważyć, że po transformacji ustrojowej przez wiele, bardzo wiele lat dominowała taka narracja polityczna związana z pewnym programem politycznym, w ramach której przyznawanie się do bycia patriotą, do postawy nacjonalistycznej. Uważane było, jak to mówi młodzież, za obciach, prawda, że wiadomo, że prawdziwy, rzetelny na poziomie człowiek to on jest kosmopolita, a nie patriota. Na szczęście staje się coraz powszechniejsze zrozumienie, że bez patriotyzmu, opartego na świadomości własnej tożsamości narodowej, naród nie może istnieć. I mam nadzieję, że ta moda jest tylko zewnętrzną oznaką bardziej głębszych procesów. I dlatego powtórzę, że zgadzam się z tym, że czy to są głębsze procesy, poznajmy po tym, czy za tym idzie coś więcej niż tylko noszenie koszulek.
Bo no, tych koszulek i innych gadżetów chciałabym jeszcze wrócić, bo nie wiem, czy wszyscy panowie zgodzicie się z tym, że nadużywanie też symboli no, nie jest dobrą praktyką. Jako przykład podam tutaj znak Polski Walczącej na kijach bejsbolowych. Była taka afera w kraju. Czyli też z rozsądkiem.
Znaczy, powiedziałbym, panie redaktor, że w tym wypadku mamy nie tyle do czynienia z nadużywaniem, z jakąś inflacją, co raczej po prostu z zaszarganiem, z niewłaściwym podejściem do symboli narodowym. Z zupełnym brakiem wyczucia, że to jest symbol, który dla ludzi coś znaczy.
Trochę nasze życie monetaryzuje i wszystko teraz przeliczamy na zyski. I to jest chyba w tym wszystkim takie przykre, że pewne znaki, które powinny być, nie waham się użyć tego słowa świętością, bo pokolenia ginęły za tą biało-czerwoną, czy za tego orła, czy ten znak Polski Walczącej, no teraz można sobie tak swobodnie choćby na takim kiju przykleić, no i z tego czerpać jakieś zyski, no bo co, no bo nie wolno. No, to też te granice wolności gdzieś jakieś powinny być, tej takiej przyzwoitości, o której też i panowie mówią. Więc tutaj tak do tego jednak ostrożnie podszedł, bo na przykład mi cały czas to, co pan profesor mówił o wzruszeniu, wzrusza hymn polski, jak się flagę polską wciąga na marsz. No jakoś nie mogę się powstrzymać w tym momencie, gdzieś tam łza się kręci, bo to jest takie wzniosły moment, mimo że człowiek trochę lat ma i nieraz to widział, to za każdym razem jest to takie coś, co no, budzi emocje. I dlatego też rażą mnie tego typu właśnie zachowania, jak pewne symbole, które są ważne dla Polaków, tak w sposób taki używany niewłaściwy.
Te emocje to nie tylko podczas oficjalnych uroczystości, gdy ta flaga jest wciągana na maszt, ale też podczas różnych nawet imprez sportowych związanych właśnie, gdzie nasi odnoszą sukcesy, to jednak właśnie to wzruszenie jest. A panie Marcinie, Marcin Zawłonowski jako przedstawiciel tego młodego pokolenia, pan uważa, że nadużywane są właśnie te znaki, które powinny być, tak jak pan dyrektor Robert Sadowski powiedział, świętością?
Tutaj jest pełna zgoda z panem dyrektorem. Akurat niektóre nieuczciwe firmy działając, no tylko po to, żeby zdobyć jak największy zysk, te znaki umieszczają na przedmiotach, na których one się nie powinny znaleźć, tak? I tutaj, no, jest tylko nam przykro z tego powodu. Z tego, co wiem, też z takich sklepów te rzeczy są bardzo szybko wycofywane. Po prostu nie ma na to chętnych klientów. Również nawiązując do odzieży patriotycznej, o której tutaj zarówno i pan profesor, i pan dyrektor mówili, chciałbym zwrócić również uwagę na fakt, iż osoba młoda zakładająca taką czy inną koszulkę z symbolem organizacji niepodległościowej czy Polski walczącej, także powinna pamiętać o tym i szanować ten symbol, który ma teraz na sobie i zachowywać się godnie.
Brać pod uwagę, jakie wartości ten symbol
dokładnie
za sobą niesie.
No, nie może dawać złego przykładu, tak? Nie może dawać złego przykładu, będąc na ulicy i świadcząc w ten sposób źle o tej organizacji, tak? Tutaj jeszcze nawiązując do słów pana dyrektora, młodzi ludzie wbrew pozorom wiedzą bardzo dużo na temat historii, szczególnie tej historii najnowszej Polski. Wiedzą, co noszą na koszulkach i to jest zasługa zarówno wszystkich organizacji pozarządowych, jak również tutaj instytucji działających w Białymstoku, czy to IPN-u, czy to Muzeum Wojska. No, przykro nam z powodu tego, że jeszcze na lekcjach historii jest bardzo mało o tym, ale jak widać młodym ludziom to nie przeszkadza. Wiedzę uzupełniają sami, co też ma swoje dobre strony w tym, że niestety nie ma tego na lekcjach historii. Można zauważyć dobre strony, ponieważ osoba sama uzupełniająca wiedzę wychodzi z pewną inicjatywą, tak? Przychodząc na lekcje historii i tam ucząc się o podziemiu niepodległościowym, ta osoba, wiedza musi być przyswojona, tak? Bo taka lekcja skończy się tam kartkówką, sprawdzianem i tak dalej. Natomiast tutaj w przypadku wyjść na spotkania z historykami czy wyjść do muzeum, no ta osoba wychodzi z własnej inicjatywy. I to jest bardzo dobre, bo jak widzimy po frekwencji zarówno na spotkaniach organizacji pozarządowych, projekcjach filmów, tych młodych osób jest bardzo dużo.
Tylko czasami się zastanawiam, czy gdyby ta nauka historii w szkołach trochę inaczej wyglądała, czy tych ludzi nie byłoby jeszcze więcej, bo niektórzy mogą być zniechęceni dokładnie wręcz do nauki historii i tutaj na pewno trzeba coś z tym zrobić. Jutro 98. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Dziś w wersji lokalnej my rozmawiamy o patriotyzmie, jego różnych wymiarach. Gośćmi są jednak profesor Jerzy Kopania, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski, prezes Podlaskich Struktur Młodzieży Wszechpolskiej Marcin Zawłonowski. Panie Marcinie, skąd u pana takie zainteresowania i też skąd wzięły się te początki działalności w takiej organizacji jak Młodzież Wszechpolska?
Znaczy raz z powodu raz, że historii, tak? Poglądy narodowe, poglądy tutaj, myśl sformułowana przede wszystkim przez Romana Dmowskiego, ten polski nacjonalizm chrześcijański jest poglądem bardzo atrakcyjnym, czy to dla młodego, ale również dla starszego człowieka. Akurat tutaj poglądy narodowe w Polsce przeżywają teraz obecnie wiosnę i odrodzenie. A skąd poglądy patriotyczne, tak? No to się ze sobą wiąże. Raz to wynika z historii mojej rodziny, ale także mojego narodu, mojego kraju, jak również z zagrożeń, przed którymi Polska teraz stoi. Tutaj nie musimy daleko szukać, tak? Pierwszym takim głównym problemem teraz, z którym się borykamy, są jako Europa, są imigranci. I akurat tutaj to jest problem z ostatnich kilku lat, ale akurat tutaj obecny rząd polski zachowuje się dobrze i no, w pewnym stopniu też jest to dzięki działalności takich organizacji jak moja.
To jedna z takich organizacji, ale czasami się zastanawiam, panowie, czy niektóre skrajne poglądy mogą być niebezpieczne.
Właśnie, można.
Nie mówię to, o tych konkretnie.
Nie, można powiedzieć tak, że wszelkie skrajności są niebezpieczne. Każda skrajność jest dojściem do pewnego punktu, poza którym jest już tylko ściana. Zresztą Francuzi mają takie dobre powiedzenie, że les extrêmes se touchent, prawda? Że skrajności się stykają. I skrajny nacjonalizm przeradza się w szowinizm, a szowinizm ma z lewactwem wiele wspólnego. Bo te skrajności się stykają. Żadna skrajność nie jest zdrowa. Bo jest zdegenerowaniem czegoś. I dlatego tak ważne jest nie tylko to, o czym to już było mówione, mianowicie edukacja szkolna, historyczna edukacja szkolna. To jest coś rzeczywiście fundamentalnego. Ale też zawsze powinniśmy pamiętać, że ona nie będzie miała takiej siły oddziaływania, jaką powinna mieć, jeśli nie będzie jej towarzyszyło wychowanie w rodzinie. Patriotyczne wychowanie nie może się zrealizować tylko w samej szkole, choćby najlepsze były programy. Jeżeli nie będzie za tym stała pewna tradycja rodzinna, pewien zwyczaj rodzinny, wychowanie patriotyczne, takie oczywiste wychowanie patriotyczne w rodzinie. Miejmy tego świadomość.
Słuchałem jakby naszego młodszego kolegi wypowiedzi a propos tych emigrantów i powiem szczerze, stały mi takie dwa obrazki przed oczami. Jeden to lata 80. miejscowość Thalskirchen pod Wiedniem, gdzie koszary były przez polskich tak zwanych emigrantów, którzy po stanie wojennym w jakiś sposób się próbowali wydostać z kraju. Tam zapełniona. I drugie zdjęcie to statek u wybrzeży Afryki w czasie II wojny światowej, a 43, 42 rok, już nie pamiętam. Mniej więcej oblepiony jak te migranckie łodzie obecnie, które przybijają do bram Europy. Wtedy Europejczycy przybijali do bram Afryki, uciekając przed wojną. Trudne postawy i trudne zachowanie. I teraz pytanie, czy też miarą patriotyzmu nie powinna być jednak jakaś taka mądra tolerancja. Nie na zasadzie, tak jak pan profesor mówił, zero-jedynkowo, jednak też są różne sytuacje w historii. Różnie nasz naród też przed różnymi stawał wyzwaniami i to takie zero-jedynkowe, no bałbym się teraz w tym momencie tak jednoznacznie się określić, że to wszystko jest złe. To też trzeba bardzo ostrożnie tego podejść.
Tutaj pełna zgoda z panem profesorem. Szowinizm czy skrajny nacjonalizm jest wypaczeniem polskich poglądów narodowych.
Ale
jest,
się zdarzają takie poglądy,
jest
prawda?
Wypaczeniem polskiego dziedzictwa poglądów narodowych. Oczywiście, jak wszędzie, skrajności się zdarzają, tak? I tutaj no, są to zjawiska marginalne i marginalnych grup osób, no ale się niestety zdarzają, tak? No i wszyscy nad tym ubolewamy. Zarówno ubolewają nad tym ludzie z tak zwanej lewicy, tak, że takie postawy się rodzą, jak również ubolewamy my, narodowcy, na ten temat, no bo niestety, ale takie osoby wypaczają i no, szkodzą dla nas, dla narodowców, którzy mają tam zdrowe poglądy. Tutaj nawiązując do słów pana dyrektora, Polska obecnie przyjmuje bardzo dużo imigrantów. Są to Czeczeni, są to Ukraińcy. Ostatnio widziałem statystyki, co 10 czy co 11 student w Polsce to już jest obcokrajowiec. I tutaj nikt ani nie...
No chyba nie zamierzamy zabronić studentom przyjeżdżania do naszego kraju, bo mnóstwo Polaków też wyjeżdża studiować gdzie indziej,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, także Polska jest otwartym krajem.
Znaczy nie chciałabym, żebyśmy łączyli tych imigrantów, którzy przedostają się ze studentami, którzy
właśnie dlatego o tym mówię. Tak? Polska była i jest krajem tolerancyjnym. Natomiast nie może tolerować takich postaw niebezpiecznych i tam masowej emigracji, nawet nie tyle co zarobkowej, co ludzi, którzy przyjeżdżają tu po zasiłki socjalne.
Pan jest prezesem Młodzieży Wszechpolskiej tutaj w regionie. A w jakim wieku zaczyna się zainteresowanie tych ludzi, którzy przyłączają się teraz do waszej organizacji takimi właśnie postawami?
To jest różny, tutaj nie ma reguły, tak? Ale to jest młody człowiek w wieku tam 16-21 lat.
Często są ludzie, którzy przychodzą tacy nabuzowani, że tu będą walczyć za ojczyznę i swoje poglądy wyrażać podczas różnych spotkań? Czasami musicie ich stopować, tych właśnie młodych
ludzi?
Nie,
znaczy przede wszystkim Młodzież Wszechpolska jest organizacją wychowawczą i nasza główna praca to są cotygodniowe spotkania, na których omawiane są różne kwestie bieżące, czy to historyczne. A działalność dodatkowa, czy to przy organizacji marszy, czy ostatnio otworzyliśmy tutaj w Białymstoku mural na ulicy Sienkiewicza. To jest nasza praca, która rozwija przede wszystkim nas, ale także daje coś dla wszystkich obywateli, czy to miasta, czy to kraju.
Co zrobić, żeby młodych ludzi zachęcić? Nie mówię, że do działalności w tej czy w innej organizacji, ale żeby zainteresowała się historią, bo im dalej od tych wydarzeń historycznych, które wpłynęły na to, w jakim kształcie teraz jest Polska, no to wiadomo, że to zainteresowanie może być coraz mniejsze, między innymi przez program nauczania historii w szkole, który, jak rozmawialiśmy, no nie jest doskonały jak na razie.
Czy historia sama w sobie jest chyba ciekawa, bo każdy chce, tak mi się wydaje, że każdy lubi wiedzieć, co było. Jak było, jak się żyło, jak się funkcjonowało, co się wydarzyło. Więc to samo w sobie już jest ciekawe. Natomiast faktem jest, że myśmy przede wszystkim nauczanie troszeczkę historii też wypatrzyli przez testy. No to też jest lekki obłęd, że wszystko musi być jakoś ABC zobiektywizowane. W związku z tym nie uczymy też myślenia, więc uczymy pod testy i też ci biedni nauczyciele mają jakąś podstawę programową, którą muszą zrealizować. Tak jak też panowie mówią, a zwłaszcza pan Marcin, że to po prostu sprawia, jeżeli samemu się nie pogłębia tej wiedzy, no to zeszkało, owszem, pewien kanon, ale to też kanon typu, nie wiem, daty, nazwiska. Natomiast fajnie by to wszystko przedstawiać w jakimś szerszym kontekście. Jakoś inaczej o tej też historii mówić. Natomiast nie tylko i wyłącznie pod testy, a nie uczy się pod testy, bo liczy się potem wynik, liczy się wynik czy na maturze, czy egzamin, powiedzmy sobie, po gimnazjum. A to zabija też tą naukę historii, bo ten nauczyciel, no, co pasjonaci oczuży, oczywiście starają się też tą podstawę programową realizować, ale też dać coś od siebie. Natomiast często bywa tak, że ci nauczyciel po prostu nie ma fizycznie czasu, żeby się z tym programem przeładowanym, tymi wszystkimi datami, nazwiskami wyrobić. No i to jest taki właśnie ABC. I ja się dziwię młodzieży, że się zraża do historii, bo on musi wkuć ileś tam tych formułek, no to go tam nie interesuje, dlaczego tak było, nie inaczej. To jest w tym wszystkim najciekawsze.
I myślę, że tu panie profesorze, właśnie jest ważne to, co pan powiedział, wychowanie w rodzinie, że gdy na przykład taki przedszkolak zapyta dziś, bo już flagi w mieście są wieszone, mamo, tato, dlaczego ta flaga wisi, to nie na zasadzie nie zawracaj mi głowy, tylko...
Tylko na serio dać odpowiedź taką, na jaką dziecko zasługuje. Uszanować, powiem, godność dziecka. Skoro ma takie pytania, to bardzo dobrze to o nim świadczy. Ja chciałbym podkreślić, że widzę tutaj konieczność pewnej jedności i współdziałania między wychowaniem szkolnym a wychowaniem w rodzinie, bo bez tej jedności to jedno i drugie będzie ułomne. A to, co pan dyrektor mówił, no to ja jako stary nauczyciel mogę tylko potwierdzić. Przecież nauczanie historii to powinna być pewna opowieść, która odwołuje się zarówno do emocji, do uczucia, jak i uczy pewnego myślenia. Wszelkie nauczanie testowe jest wypaczeniem tego.
A teraz o świętowaniu porozmawiamy. Za oknami pięknie i biało, ale często w listopadzie jest deszczowo i mgliście. I nie wiem, czy to pogoda, czy to nasze usposobienie wpływa na to, że my nie potrafimy się cieszyć z tak radosnych świąt jak 11 listopada. Może to się zmienia w ostatnich latach, bo zaczynamy śpiewać, zaczynamy chodzić na różne pikniki, no ale jednak tak na poważnie wszystko bierzemy.
To też chyba z tego, co to już w dyskusji wynikało, z tego, co pan profesor mówił, że wszystko bierzemy tak bardzo poważnie, że też może z tego wychowania wynika, że jak święto narodowe, to musi być bardzo poważne, więc to wszystko musi być takie troszeczkę z takim nadęciem, zadęciem, takim... Natomiast, kurczę, no to jest święto niepodległości. To naprawdę jest powód do tego, żeby się cieszyć. Faktem jest, że w historii naszej, no też bardzo kochamy czcić wszelkiego rodzaju niepowodzenia klęski. niestety. Natomiast mamy parę tych świąt, które są naprawdę bardzo święto flagi, święto Konstytucji 3 maja, czy właśnie święto niepodległości, gdzie to powinno być święto radosne, takie, owszem, gdzieś ta wzniosłość jest potrzebna, ale no też i takiego luzu, trochę w takim stosunku do tej rocznicy i takiego naprawdę cieszenia się z tego, że ten kraj po tych prawie 100 lat, znaczy 123 latach tą niepodległość odzyskał. Więc też apelowałbym takiego no właśnie świętowania nie tylko na capszczykach, ale też powiedzmy sobie, nie wiem, spotykania się, rozmawiania, wieszenia flag, ale żeby to nie było bez takiego strasznego takiego zadęcia. Jak do jakiego nas przyzwyczaiły lata minione, zwłaszcza sprzed 89 roku, to wszystko musiało być takie. Tylko z faktem, że wtedy święto było trochę w innych okolicznościach, powiedzmy sobie, w innym miesiącu i też o inne święta chodziło, więc też nie było powodu, żeby się cieszyć. Natomiast teraz cieszmy się.
To świętowanie poza anteną, rozmawialiśmy w okresie międzywojennym, było takie najbardziej radosne?
Znaczy, ale też, natomiast też były bale, były spotkania, oczywiście też i przemarsze, podobnie jak teraz, więc było podobnie, ale było radosne, bo to było radosne święto. I jest cały czas.
Czy to z naszej mentalności wynika, że w tym listopadzie nie potrafimy się aż tak bardzo cieszyć?
Myślę, że coś jest tutaj w naszej mentalności i w naszym narodowym charakterze, że chyba łatwiej nam wychodzi uzewnętrznianie naszych postaw martyrologicznych niż postaw radosnych. No, listopad to akurat nie jest dobra pora na święto narodowe i w tym listopadowym deszczu uzewnętrznianie radości jest nieco utrudnione. Wolałbym, żeby to było w miesiącach, którymś z miesięcy letnich. Ale za tym pytaniem, które pani redaktor postawiła, wydaje mi się, kryje się bardzo istotny problem dotyczący, powiedziałbym, no, naszego narodowego charakteru. Proszę zauważyć, że wszystkie nasze wielkie święta narodowe, to są prawie wszystkie, one są świętowaniem rocznicy jakiegoś przegranego powstania. Natomiast przecież mamy wielkie, wspaniałe momenty w naszej historii, i one nie przemawiają tak do naszej wyobraźni. Na przykład wielka Wiktoria Wiedeńska, wielka Bitwa Warszawska, gdzieśmy Europę przed barbarzyństwem ocalili. To nie żyje tak w świadomości narodowej, jak to tragiczne, przegrane, no straszliwie tragiczne powstanie warszawskie.
Cieszmy się i radujmy. 11 listopada już jutro, 98. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Dziś o 16:00 capstruk na cmentarzu wojskowym w Białymstoku, o 17:00 marsz niepodległości. Jutro główne uroczystości w Białymstoku, ale oczywiście też w wielu miejscowościach w naszym regionie. O wszystkim informujemy na www.radiobiałystok.pl. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Etyk profesor Jerzy Kopania.
Dziękuję.
Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku Robert Sadowski.
Dziękuję.
Prezes Podlaskich Struktur Młodzieży Wszechpolskiej Marcin Zabłudowski.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Edyta Wołosik.